The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie w poniedziałek, 5 marca i jest to 74 dzień bieżącego roku, a do końca pozostało 291 dni. Słońce wzeszło o godzinie 7.11, zajdzie o 19.08. Dzień dzisiejszy trwa zatem 11 godzin i 57 minut, a więc przybywa nam w błyskawicznym tempie światła dziennego i coraz będziemy mieli dłuższe wieczory po zmianie czasu, na jaki wczoraj miał miejsce. A urodzeni w tym dniu wiedzą, czego chcą od życia. Znakomicie umieją korzystać z jego przyjemności. Odznaczają się bystrym umysłem. Są przenikliwi, wytrwali, ambitni, życzliwi dla otoczenia i uczuciowi. Mają dużo przyjaciół i wielbicieli. Imieniny obchodzą Ludwika, Klemens i Longi. Zarówno jubilatom, jak i solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia. 44 stopnie to maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym, a wieczorem spadek poniżej celsjuszowskiego zera do 28 stopni. Jutro niewielka zmiana, 45 stopni, 51 w środę, a w czwartek i piątek deszcz dopiero. Ładna pogoda pojawi się w przyszłym weekendzie i będą znacznie wyższe temperatury. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Szkoła doświadczenia kosztuje dużo, ale żadna inna nie potrafi lepiej ukształtować człowieka. A powiedział to Benjamin Franklin.
Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie na nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytm naszych marzeń po łąkach bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach wmią chrząszcze. Niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę.
Mm. niestarzający się utwór oczywiście Wojciecha Młynarskiego. Kurs dolara w Polsce wynosi 3 zł 85 groszy, złoto 1729 dolarów, a ropa w pobliżu 70 dolarów za baryłkę. Otóż dokładnie 69,19 centów. A teraz kalendarium historyczne. Rok 44 przed naszą erą. Spiskowcy pod wodzą Brutusa i Cassiusza zamordowali Juliusza Cezara, rzymskiego wodza, polityka, pisarza. To wtedy padły słynne słowa Cezara: i ty, Brutusie? Rok 1494. Krzysztof Kolumb powrócił do Hiszpanii z pierwszego wojażu do Nowego Świata. Rok 1595. Akademia Zamojska rozpoczęła wykłady. Uczelnię założył rok wcześniej Jan Zamojski, kanclerz koronny. Rok 1820. Maine został przyjęty jako 23 stan do Stanów Zjednoczonych. Rok 1948. Na Węgrzech wybuchła rewolucja, która ogarnęła inne kraje również, nazwana później Wiosną Ludów. Rok 1867. Michigan jako pierwszy stan ustanowił podatek stanowy, który miał być przeznaczony na utrzymanie uniwersytetów. Rok 1892. Stan Nowy Jork przedstawia pierwsze budki do głosowania wraz z maszynami do tego przeznaczone. Rok 1907. Finlandia jako pierwszy kraj europejski daje kobietom prawo do głosowania. Rok 1917. Abdykacja rosyjskiego cara Mikołaja II na rzecz swego brata, wielkiego księcia Michaiła. Rok 1923. Liga Ambasadorów Ententy uznała wschodnie granice polskie zgodnie z traktatem rzymskim podpisanym w 1921 roku. Rok 1939. Wojska niemieckie wkroczyły do Czechosłowacji. Utworzono protektorat Czech i Moraw. Rok 1951. Potężna śnieżyca w North Dakocie spowodowała śmierć 151 osób. Rok 1960. Na dnie Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Key Largo na Florydzie utworzono pierwszy podwodny park narodowy. Rok 1972. W Nowym Jorku miała miejsce premiera filmu Ojciec Chrzestny. Rok 1979. Papież Jan Paweł II opublikował swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis. Ostrzegał w niej przed zwiększającym się dystansem między bogatymi a biednymi na świecie. Rok 1990. Watykan i Związek Radziecki wznowiły stosunki dyplomatyczne zerwane w 1917 roku. 4 lata temu zmarł Wojciech Młynarski, piosenkarz, satyryk, poeta, autor ponad 200 tekstów. Jak sam się określał, był tekściarzem. Rok 2018, największy sieciowy sklep zabawkami Toys R Us ogłosił zamknięcie wszystkich sklepów po podpisaniu bankructwa. Rok 2019, w Christchurch w Nowej Zelandii uzbrojony mężczyzna dokonał masakry wśród muzułmanów, otwierając ogień do modlących się, zabijając 51 osób, raniąc 42 osoby. Napastnikiem był Australijczyk. Rok 2020. Federal Reserve obniżył stopę procentową do prawie zera, by pomóc ekonomii podczas pandemii COVID-19.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres: 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215 739 6624. 215 739 66 24.
Back pain doesn't have to be your problem anymore. Private St. Adalbert's Hospital in Poznan is the only one in Poland which offers minimally invasive procedures of the entire spine that give you an opportunity to immediately get rid of the pain. We will make sure to provide you with a consultation, help you organize your stay as well as the flights. With no waiting and at a reasonable price, speak to your doctor and call 48-663-666655. To find more information, visit us on www.stadalberts.info.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby zmarło 28 osób. Bartłomiej Wróblewski, nowym kandydatem PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatury można zgłaszać do 19 marca. Wieczorem kolejna premiera w Radio Bukum. Będzie to Huragan Wacława Gąsiorowskiego w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. Jest najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia na temat sytuacji epidemicznej w Polsce. Dziś potwierdzono 10 896 nowych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 28 osób. Obecnie w szpitalach z powodu COVID-19 przebywa ponad 20 tysięcy chorych. Prawie 2100 osób jest podłączonych do respiratorów. W związku z rosnącą liczbą osób hospitalizowanych, resort zdrowia uruchamia kolejne szpitale tymczasowe, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Mamy przygotowanych dla pacjentów z koronawirusem 35 szpitali tymczasowych, aktywnych 22, pasywne, czyli szpitale, które są przygotowane do przyjęcia pacjentów, mamy 13. W szpitalach aktywnych w tej chwili około 4 tysięcy miejsc, w szpitalach pasywnych 2,5 tysiąca, w szpitalach tymczasowych w Polsce przebywa około 1,5 tysiąca pacjentów.
Od dziś wróciły obostrzenia w województwach mazowieckim i lubuskim. Zamknięte są hotele, galerie handlowe, obiekty sportowe i kulturalne. Podobne ograniczenia obowiązują już na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Wiceminister Waldemar Kraska zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych.
Na pewno następne tygodnie będą dla nas wszystkich bardzo ciężkie, bo tych nowych przypadków na pewno będzie przybywało, więc te obostrzenia, które także wchodzą od dzisiaj w województwie warszawskim i lubuskim, myślę, mają to na celu, abyśmy jednak ograniczyli te swoje kontakty, swoją migrację.
Ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 42 tysiące testów na obecność koronawirusa. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Został nim poseł Bartłomiej Wróblewski. Jestem dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji, zapewniał poseł Wróblewski podczas konferencji prasowej.
To ważna funkcja, duża odpowiedzialność, odpowiedzialność za stanie na straży praw i wolności obywatela. Jestem do tej funkcji przygotowany z racji wykształcenia, pracy zawodowej oraz doświadczenia społecznego w służbie drugiemu człowiekowi.
Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku, jednak zgodnie z ustawą pełnił on funkcję do czasu wyboru przez parlament jego następcy. Nowego rzecznika parlament próbował wybrać już trzykrotnie. Flandria, region na północy Belgii, chce, by do 11 lipca, a nie jak wcześniej planowano do września, każdy dorosły otrzymał pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Zapowiedział to minister zdrowia Wouter Wecke. Zastrzegł, że warunkiem są planowe dostawy szczepionek.
Jeszcze w tym miesiącu Flandria chce zaszczepić 140 tysięcy osób tygodniowo, w maju 500 000. Według tego planu 11 lipca w święto społeczności flamandzkiej każdy Flamand powyżej 18 roku życia ma być zaszczepiony co najmniej jedną dawką. Mówił o tym minister zdrowia Wouter Wecke. To ważna symboliczna data, ale to także nasze ambitne plany. Tak zorganizowaliśmy pracę centrów, w których podawane są szczepionki. Flamandzki minister podkreślił, że realizacja tego planu się powiedzie, jeśli koncerny farmaceutyczne nie będą się spóźniać z dostawami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Szóstą dobę trwa gaszenie pożaru składowiska odpadów w Czarnówku koło Lęborka w województwie pomorskim. Do tej pory strażacy zużyli już 6 milionów litrów wody, mówi młodszy brygadier Piotr Krzemiński z Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.
Koparka wykupuje nam śmieci, my te śmieci gasimy, przelewamy. Jest to bardzo duży pożar i żmudna praca z tego względu, że na chwilę obecną wylaliśmy w źródło pożaru około 6 milionów litrów wody. Kubatura pożaru się cały czas powiększa i na chwilę obecną jest to 1200 metrów sześciennych pożaru.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu pożaru. Trudna sytuacja epidemiczna we Włoszech. Od dziś w ponad połowie włoskich regionów został wprowadzony całkowity lockdown. Będzie obowiązywał do 6 kwietnia.
Lockdownem objęto regiony najważniejsze dla włoskiej gospodarki. Lombardię, Piemont, dwa regiony weneckie, Emilię-Romanię, Latium ze stolicą w Rzymie i Kampanię. Zamknięte będą wszystkie szkoły i przedszkola, sklepy poza sprzedającymi artykuły pierwszej potrzeby, muzea, galerie, kina, teatry i siłownie. Bary i restauracje mogą prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos do godziny 18. Nie wolno wychodzić z domu bez ważnych powodów jak praca lub zakupy. Zabronione jest przyjmowanie gości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Stany Zjednoczone i atak zimy w Colorado w rejonie Denver. W kilkanaście godzin spadło nawet 60 cm śniegu. Metropolia i jej okolice zostały sparaliżowane.
Burza śnieżna, która przeszła nad Colorado, zablokowała m.in. ruch na głównych drogach i lotniskach. Międzynarodowy port w Denver wstrzymał loty na dwa dni. Odwołano setki rejsów. Odcięty został także dojazd do wielu miejscowości w pobliskich górach skalistych. Na jednej z autostrad w zaspach utknęło niemal 100 samochodów, w tym pługi. Na ratunek kierowcom wysłano Gwardię Narodową. Po ataku zimy w rejonie Denver bez prądu pozostaje kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Usuwanie skutków może potrwać kilka dni. Z Denver Piotr Orłowski, Polskie Radio.
Wiadomości przekazała Maria Furdyna. Rosja chce opuścić Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Grozi zerwaniem ponad 70 konwencji. W Moskwie mają się spotkać szefowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Dumy Państwowej Rick Demes i Wieczysław Wołodin. Chcą rozmawiać o sankcjach nałożonych na Rosję przez kraje Unii Europejskiej, pretensjach Moskwy do światowych koncernów internetowych i ewentualnym wyjściu Rosji ze Zgromadzenia Parlamentarnego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Rosja od 7 lat grozi wyjściem ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Najpierw pretekstem było odebranie rosyjskim parlamentarzystom prawa głosu w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Prawo to zostało przywrócone w 2019 roku. Teraz Moskwa ma pretensje o rezolucje potępiające jej agresywną politykę zagraniczną oraz łamanie praw człowieka i wolności obywatelskich. W lutym Rosja odmówiła wykonania postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał wypuszczenie z aresztu Aleksieja Nawalnego. Rosyjscy komentatorzy niezależni przypominają, że wyjście Moskwy ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oznacza zerwanie ponad 70 konwencji i umów międzynarodowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Największa burza piaskowa od 10 lat. Pekin i północne rejony Chin spowiły dzisiaj gęste tumany brunatnego pyłu przywiane silnymi wiatrami z nad pustyni Gobi. To najsilniejsza burza piaskowa, jaka nawiedziła stolicę Chin od 10 lat, przekazał Państwowy Urząd Meteorologiczny. Burze piaskowe dotknęły również 12 regionów w północnej części Chin, w tym Xinjiang, Gansu, Mongolię Wewnętrzną i otaczającą Pekin prowincję Hubei, przekazał urząd, ogłaszając w poniedziałek żółty alarm pogodowy. Mieszkańcom zalecono zamykanie okien oraz zakrywanie ust i nosa, gdy wychodzą na zewnątrz. Dotknięta jest również sąsiednia Mongolia, gdzie w związku z burzą piaskową zgłoszono zaginięcie 341 osób, podała oficjalna chińska agencja prasowa. Wskaźnik jakości powietrza w Pekinie przekroczył w poniedziałek rano maksymalny poziom 500. Wskaźnik PM2,5, określający stężenie najdrobniejszych groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń w powietrzu, wzrósł do ponad 732 mikrogramów na metr sześcienny, podał hongkoński dziennik South China Morning Post. Wskaźnik PM10, czyli stężenie nieco większych cząsteczek, wzrósł natomiast do 9350 mikrogramów, przekraczając aż 180-krotnie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią o dobowej średniej poniżej 50 mikrogramów. W okresie wiosennym Pekin regularnie mierzy się z burzami piaskowymi, co wynika z bliskości olbrzymiej pustyni Gobi, ale przede wszystkim wylesienia i erozji gleb w północnych Chinach. Mija 10 lat od rozpoczęcia najbardziej krwawego konfliktu naszych czasów. 15 marca 2011 roku doszło do pierwszych protestów w Syrii, które w ciągu następnych miesięcy przerodziły się w wojnę domową. Jej oficjalny bilans to ponad 500 tysięcy zabitych, ale zarówno ONZ, jak i organizacje pomocowe twierdzą, że ofiar jest znacznie więcej.
Demonstracje w Syrii to efekt przechodzącej 10 lat temu przez Bliski Wschód rewolucji zwanej Arabską Wiosną. Bezpośrednim powodem pierwszej manifestacji w Syrii było zatrzymanie nastolatków, którzy malowali antyrządowe graffiti w mieście Dara.
Liczono tylko na to, że władze staną się mniej brutalne, mniej będą ludzi torturować czy aresztować bez powodu.
Mówi mi prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk, który 10 lat temu był w Syrii. Prezydent Bashar al-Assad zdecydował jednak o krwawym stłumieniu protestów, co spowodowało kolejne demonstracje. Po kilku tygodniach powstały zbrojne ugrupowania opozycji, a późną wiosną doszło do pierwszych walk zbrojnych. Bilans wojny to całkowicie zrujnowany kraj i 13 milionów osób, które musiały uciekać z domów. Dzisiaj większość Syrii jest z powrotem w rękach Baszara al-Assada, ale wojna zdaje się nie mieć końca, bo walki wciąż trwają w prowincji Idlib. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Stany Zjednoczone uciekają Europie. Różnica w efektywności polityki antyepidemicznej w Stanach i Europie i Unii Europejskiej zaczyna przybierać duże rozmiary. W dwóch kluczowych obszarach, które decydują o tempie wychodzenia z recesji, Amerykanie są nie kilka, a kilkanaście kroków przed Europą. Chodzi o tempo szczepień oraz wielkość pomocy fiskalnej dla gospodarki. Przekłada się to na coraz większe różnice w prognozach wzrostu gospodarczego. W piątek pojawiły się dwie informacje, które choć różne, to układają się w jeden obraz przepaści między Stanami a Unią Europejską. Z jednej strony Atlantyku prezydent Joe Biden zapowiedział, że do 1 maja będzie możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19 przez wszystkich dorosłych obywateli. Z drugiej strony agencja Bloomberga dodała, że plany wydatkowe krajów Unii Europejskiej dotychczas tak zwanego funduszu odbudowy 750 miliardów euro na inwestycje mają rozruszać gospodarkę po kryzysie, są źle przygotowane i będą wymagały zmian, czyli uchronienie funduszu może się opóźnić.
Raz, dwa, raz, dwa, trzy.
Dawno temu już, bo przed laty stu, z górą stu, pewien strażak miał huczny ślub. Kumple posiężni w krąg, a on miłej swej ślubuje wierność aż po grób. A ją wynajmował dom, wiejski dom, skromny muzyk pan Mendelssohn. Strażak złoty był chłop, mówi proście tu muzyka po.
Ślub, to był ślub.
Ach, co za ślub, stary. garażach już co na tubie grał, tango grał. Uroczysty speech wierszem miał. Zebrał za to moc braw i nad kuflem fajansowym dalej mężnie trwał.
Po śmierci pierwszej ofiary COVID-19 Nowy Jork upamiętnił ponad 30 tysięcy zmarłych z tego powodu mieszkańców. Uroczystości miały miejsce m.in. na moście bruklińskim. Pierwszą znaną ofiarą śmiertelną koronawirusa w Nowym Jorku była 11 marca ubiegłego roku 82-letnia kobieta na Bruklinie. Zmarła w tamtejszym centrum Wyckoff Heights. Dziś wieczorem oddajemy hołd ludziom, których straciliśmy w wyniku tej strasznej pandemii i łączymy się jako miasto w opłakiwaniu, leczeniu i spoglądaniu w lepszą przyszłość. Głosy z całego miasta łączą się, aby zademonstrować w solidarności i pokazać, jak pozostajemy silni, pełni nadziei i zdeterminowani, mówił burmistrz Bill de Blasio. Przemawiał on w trakcie oficjalnej ceremonii zwanej Dniem Pamięci COVID-19. Towarzyszyła jej na moście iluminacja świetlna z wizerunkami przesłanych przez krewnych ofiar śmiertelnych koronawirusa. Według gazety New York Post do niedzieli zmarło z tego powodu w mieście 30 258 osób. Było wśród nich 500 pracowników służby zdrowia, w tym dwóch polskich lekarzy. Jest to liczba, którą ledwo możemy sobie wyobrazić. To więcej ofiar śmiertelnych niż podczas II wojny światowej w Wietnamie, w czasie huraganu Sandy i 11 września razem wziętych, ocenił de Blasio. Uroczystość obejmowała recytację utworów poetyckich, przywoływanie wspomnień o ofiarach wirusa. Wystąpili też artyści Filharmonii Narodowej. W niedzielę w południe największy w kraju kompleks kulturalny Lincoln Center na Manhattanie zaprezentował nagrany przed obiektem okolicznościowy teledysk z utworem amerykańskich klasyków Richarda Rogersa i Oscara Hammersteina You Never Walk Alone. Wykonali go młodzi chórzyści z Young People's Choir of New York City. Częścią niedzielnych obchodów na Brooklynie było też spotkanie z rodzinami ofiar. Holandia jest kolejnym krajem, który zawiesił stosowanie AstraZeneca. Holandia zawiesiła zapobiegawczo szczepienia preparatem AstraZeneca przynajmniej do 29 marca. Poinformował w niedzielę późnym wieczorem rząd tego kraju. Decyzja ta ma związek z doniesieniami o możliwych skutkach ubocznych tej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Na podstawie nowych informacji holenderski Urząd do Spraw Leków zalecił jako środek zapobiegawczy i do czasu dalszego dochodzenia wstrzymanie badania, a raczej podawania szczepionki AstraZeneca przeciwko COVID-19, podało w komunikacie prasowe holenderskie Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej, po doniesieniach o pojawieniu się zakrzepów krwi u osób zaszczepionych preparatem AstraZeneca, użycie tej szczepionki wstrzymały m.in. Irlandia, Norwegia, Islandia, Dania, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg i Włochy. W Holandii, jak podają władze tego kraju, takich przypadków nie stwierdzono. Nie powinno być jednak żadnych wątpliwości co do szczepionki, powiedział holenderski minister zdrowia. Musimy się upewnić, że wszystko jest w porządku, więc warto na razie się zatrzymać, dodał. Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca przekazała w niedzielę po przeanalizowaniu dużej partii danych, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciwko COVID-19 zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi u osób zaszczepionych. AstraZeneca podała, że przeanalizowała 17 milionów przypadków osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej, które zostały zaszczepione przez COVID-19 preparatem jej produkcji. Dogłębna analiza tych danych nie wykazała, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głównych czy trombocytopenii, niezależnie od grupy wiekowej, płci, partii podanej szczepionki czy kraju, przekazał koncern w oświadczeniu. Według danych Europejskiej Agencji Leków z ponad 3 milionów osób, które w Europie otrzymały ten preparat, wystąpienie zakrzepów zgłoszono u 22 osób. Mowa, drodzy Państwo, o szczepionkach. Ja w czwartek otrzymałam drugi zastrzyk firmy Pfizer, oboje z mężem, czyli jesteśmy całkowicie w tej chwili zaszczepieni przeciwko COVID-19. Mówię oczywiście o tych dwóch dawkach. I czujemy się świetnie. Ja miałam lekkie zaczerwienienie w okolicy, gdzie dostałam zastrzyk. Żadnych innych objawów ujemnych ani mąż, ani ja nie widzieliśmy. Miejmy nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy szczepią się, właśnie przechodzą w taki sposób podanie tych dwóch dawek, bo najczęściej jednak jeszcze szczepimy się dwoma dawkami. Pfizer i Moderna, oczywiście Johnson & Johnson jest trzecią dawką, czyli trzecią szczepionką, która weszła na amerykański rynek. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Król czyta Maciej Sztur.
Pojechaliśmy na nalewki 40, Jakub zatrąbił. Po chwili Emilia z chłopcami zeszli na dół i wpakowali się w trójkę na tylną kanapę razem ze mną. Dawid na kolanach matki, Daniel obok mnie.
Nie wiem, czy to dobry pomysł, powiedział Jakub. Nie rozstaliśmy się w zgodzie.
Właśnie dlatego to dobry pomysł, odpowiedziała tak pewna siebie, jak pewne siebie są kobiety, gdy w oczywisty sposób przerastają mężczyzn w rozumieniu emocjonalnych subtelności. Z nalewek pojechaliśmy na Gęsią, gdzie zaraz obok cmentarza żydowskiego mieszkał Moryc, w jednym pokoju z narzeczoną, bez ślubu. Pobiegłem po nich, zeszli po chwili, Moryc miał na sobie sportowe ubranie, pumpy, kraciaste skarpety, lekką marynarkę i kaszkiet. Jego narzeczona, świecka, żydowska i eteryczna brunetka imieniem Zofia, była w sukience w kwiaty. Ścisnęła się z nami na tylnej kanapie, Moryc siadł obok Jakuba. Podał mu rękę na zgodę.
Zanesz, Baesow mio, fade awanture.
Nie gniewaj się, bracie, za tamtą awanturę, powiedział pierwszy, jakby upokarzając się trochę, ale Jakub od razu zrozumiał, że odpuszczając i nie żywiąc dalej urazy, Moryc w rzeczywistości okazuje mu moralną wyższość, jak zawsze.
Chwel trachten weg daner z Izruel.
Pomyślę o tej Palestynie, odparł więc, by nie pozwolić bratu umościć się wygodnie w tej moralnej wyższości człowieka idei nad ulicznym bandytą, który żyje tylko dla siebie samego. Pojechaliśmy okopową na Kercelak, gdzie Jakub miał sprawy do załatwienia. Wysiedliśmy wszyscy. Emilia, Moryc i Zosia wzięli chłopców na racuchy sprzedawane z ręki przez wiejską, zakutaną w chusty babinę na samym skraju placu. Jakub poszedł do knajpy Choromańczyka pobrać należne mu pieniądze. Wszystko odbyło się sprawnie, w notesie pojawiły się stosowne adnotacje. Gotówka trafiła do wewnętrznej kieszeni palta i wróciliśmy do samochodu, przy którym czekali już Emilia, chłopcy i Moryc z Zosią. Daj poprowadzić, poprosił Moryc. Jakub zatrzymał się na chwilę poczuł ciężar gotówki w kieszeni płaszcza, bandyckiej gotówki, i zrozumiał, że prośba Moryca jest rozgrzeszeniem z tego ciężaru. Moryc, prosząc o przejażdżkę, naprawdę prosił o pokój. Jakub bez słowa, za to z uśmiechem, podał mu kluczyki i przez chwilę byli jak bracia, których nic nie dzieli.
— Tylko tata może autem jeździć!
— krzyknął Daniel, a może Dawid, nie pamiętam który. Jakub zaśmiał się i usiadł na siedzeniu pasażera, Moryc za kierownicą. My znów ścisnęliśmy się z tyłu i pojechaliśmy towarową, minęliśmy rogatki jerozolimskie na placu Zawiszy i dalej Grójecką. Moryc nie był dobrym kierowcą, brakowało mu doświadczenia, szarpał samochodem, ale Szapiro cierpliwie tłumaczył i objaśniał. Jeśli nie był to pokój, to był to przynajmniej rozejm. Na wyjeździe z Ochoty nawierzchnia się popsuła. Kociołby tonęły w błocie, przy drodze zamiast kamienic stały drewniane chaty upstrzone tylko drutami elektrycznymi, znakiem nowoczesności. Z szosy krakowskiej Moryc w końcu skręcił w lewo. Zajechaliśmy pod lotnisko, rozłożyliśmy się na trawie z jedzeniem i piciem. Moryc z Zosią przywieźli sandwicze i białe wino. Jakub miał pakunek od Choromańczyka, Emilia wzięła gefilte fish. Jedliśmy i pili wszyscy.
W przyszłym roku wyjeżdżamy, powiedziała nagle Zosia. Przyglądałem się jej. Była bardzo piękna, młodsza i szczuplejsza od Emilii i obiektywnie rzecz biorąc pewnie była od niej ładniejsza. Mnie jednak Emilia podobała się bardziej.
A gdzie wyjeżdżacie? Na długo? Zainteresował się Jakub.
Na zawsze. Do Palestyny, w lutym.
No, w każdym razie chcę jeszcze ten ostatni semestr zaliczyć, dodał Moryc.
Mimo getta? Zapytała Emilia. Po tym, jak to w zeszłym roku wyglądało, kiedy te skurwysyny zablokowały uniwersytet na cały miesiąc?
Moryc rozłożył bezradnie ręce. Jakub pociągnął z butelki duży łyk wina.
Bratniak to wymusza, a wspólna pomoc nie da im rady. 3/4 chrześcijańskich studentów czyta ABC. Dlatego też, Kuba, trzeba wyjechać. Oni się w końcu dogadają z sanacją.
Wiem, ponuro odpowiedział Jakub. Mówił mi to jeden taki z ABC.
Ty to masz znajomych, brachu, pokręcił głową Moryc. W każdym razie parę lat i będą dogadani na bank. Nic tu po nas. Moglibyście pojechać z nami,
mówił dalej Moryc.
Statkiem z Konstancy.
Podobno szykują zamach stanu,
powiedziała Zosia, unosząc się znad kosza.
Kto?
Zainteresował się Jakub.
Śmigły, koc, no, oni,
wyjaśniła.
Po co im zamach stanu, skoro mają całą władzę? Przecież to sanatorzy, zaśmiał się Jakub. Najwyżej dogadają się z faszystami, dokooptują ich do rządu i tyle.
Moryc ukrył uśmiech. Wiedział, co teraz nastąpi i cieszył się na to małe upokorzenie brata.
Śmigły z kocem chcą uderzyć w całą sanacyjną lewicę, we wszystkie te sierotki po Piłsudskim, tłumaczyła cierpliwie Zosia tonem dobrej nauczycielki. Chcą im zrobić taką polską noc długich noży, wykosić Sławka i Mościckiego, a nawet i resztę.
I kto ma to koszenie robić?
Bepiści. Dogadali się podobno z Piaseckim. Mają już listę proskrypcyjną. Po to jest im ten cały ozon przecież. Całe miasto o tym trąbi. Jakub słuchał uważnie i Moryc był zaskoczony bardzo i przyjemnie, że Jakub nie poczytuje sobie za ujmę, iż młodsza odeń o lat 10 panienka tłumaczy mu polityczne zawiłości. Może jednak jego brat nie był tak zacofanym prostakiem, jak mu się czasem wydawało.
A my w tym jak?
Zapytała Emilia.
My, czyli kto? Zaczepił ją Moryc.
Nie wiem, my, Żydzi,
odparła.
Ale którzy? Bunt? My? Skurwysyny z Betaru? Gamonie z Agudy?
Dopytywał Moryc, mówiąc my, miał oczywiście na myśli Poale i Syjon Lewice.
No, to różnie pewnie. Betarowcy przecież chcą tego samego, co ci pierdoleni faszyści, żeby najlepiej wszyscy Żydzi z Polski wyjechali do Palestyny,
odparła Zosia.
No, powiedzmy, że Piaseckiemu i kolegom jest zupełnie obojętne, gdzie Żydów wyrzucą. Byleby nas wygnać z Polski, każdego najlepiej z jedną walizką. Przecież im chodzi o pieniądze, o nasze majątki,
zaprotestował Moryc.
Ta, szczególnie o twój, zaśmiał się Jakub.
Betarowcy chcą żydowskiej Palestyny, Moryc kontynuował niezrażony. Tyle, że wzorem Żabotyńskiego nie rozumieją w ogóle kwestii społecznych i gospodarczych.
W dupie mam Palestynę, kwestie społeczne i gospodarcze.
Wiem, wiem,
machnął ręką Moryc. Zza wielkiego hangaru lotniska wyłonił się samolot. Średniej wielkości. Niezwykle nowoczesny wtedy z dwoma silnikami w skrzydłach i o podwójnym usterzeniu pionowym. Silniki już pracowały na niskich obrotach. Kołował w stronę pasa startowego. Pod szeregiem czterech okien widniał napis Polskie Linie Lotnicze LOT.
Co to za samolot?
Jakub zwrócił się do Moryca, który, jak wiedzieli wszyscy jego bliscy, niezwykle kochał awiację, tą niepowtarzalną miłością, jaką każdy progresywny umysł tamtych czasów żywił do techniki. Miłością, która brała się z nadziei na to, że technika może zmienić ludzką kondycję.
Lockheed L-10 Elektra,
Moryca uprzedził Daniel.
Wujek Moryc mnie nauczył. Wszystkie rozpoznaje, Lockheeda, Junkersa, Douglasa, wszystkie.
I to jest dobry samolot?
Jakub pojednawczo postanowił dać bratu przyjemność snucia opowieści o jego pasji.
Ha, bardzo. 300 km na godzinę prędkości, zasięg 1100, 10 pasażerów. Ta amerykańska lotniczka Amelia Earhart w takim właśnie się wybrała w lotniczy rejs transpacyficzny. To w zasadzie nie najlepiej świadczy o aeroplanie, bo przecież ona zaginęła, prawda? W gazecie czytałem. I nie ma dalszych wiadomości.
Jeszcze się znajdzie, zobaczycie, zapewniła Emilia.
Można takim polecieć do Grecji. Jest regularne połączenie, ciągnął Moryc. Jak się ma pieniądze? Raz, dwa na miejscu, a z Grecji z Salonik statkiem do Jaffy.
A przypadkiem nie jest tak, że Anglicy teraz nie wpuszczają? Wątpił Jakub.
Nie wpuszczają, ale organizacja pomoże, zapewnił Moryc. Zobaczycie.
Byliśmy wtedy szczęśliwi, pamiętam. Nawet ja, milczący i prawie niewidzialny świadek tego wszystkiego. Mały Bernstein w eleganckim garniturze, cień Jakuba, cień człowieka, ślad człowieka. Nawet ja byłem wtedy szczęśliwy, kiedy siedzieliśmy w ciepły wrześniowy dzień na trawie nieopodal lotniska, aż do zmierzchu patrząc na startujące samoloty. Po Lockheedzie wystartował wielki DC-2, potem trójsilnikowy Junkers, oba z oznaczeniami lotu. DC-2 podobał mi się najbardziej. Junkers wydawał mi się śmieszny z tym śmigłem w nosie obok śmigieł w skrzydłach. A potem... Nad budynkiem lotniska, nad jego wieżą, zobaczyłem wielkiego kaszalota. Jego ciało nie przecinało powietrza jak smukłe cygara samolotowych kadłubów, tylko przewalało się w nim, jakby powietrze było gęste. I patrzył na mnie, albo na Jakuba, i jego oczy płonęły czerwonym ogniem. Otworzył zębatą paszczę i wypowiedział słowa, które były słowami, ale których nie umiem, nie mogę zapisać. Jakub też go widział. Patrzyliśmy obaj. Reszta naszej wycieczki, Emilia, Zosia, Moryc, chłopcy, zdawali się kaszalota nie dostrzegać, ale przecież wiem, on był tam, nad wieżą kontroli lotów. Unosił się w powietrzu i wiem, że przypłynął tam za nami, za mną i za Jakubem. To na nas patrzył. Zakłapał paszczą, powiedział coś raz i jeszcze i przewalił się przez bok, machnął wielką płetwą i zanurkował, zniknął za budynkiem. Odpłynął. Litani.
Więc na uczelnię wracasz, tak?
Jakub dopytał, kiedy już zaczęło zmierzchać i pakowaliśmy koce, naczynia i resztki jedzenia do bagażnika, w którym wcześniej podróżowało kilku nieszczęśników, w tym mój ojciec.
Mój ojciec, Naum Bernstein. Jego ciało podzielone jak kogut na kaparot. Głowa oddzielona od korpusu, ramiona oddzielone, nogi oddzielone. Kolor wykrwawionego mięsa na rozcięciach jak mięso u rzeźnika. Krew mojego ojca wsiąkła w ziemię. Krew Nauma Bernsteina, który nie miał pieniędzy, by zapłacić kaplicy i nie chciał uciekać, nie umiał się bronić.
Wracam, odparł Moryc.
I będziesz siedział w wyznaczonych ławkach, jakbyś był jakimś murzynem. Może wam je na żółto pomalują, jak Hitler ławki w parku, albo zablokują uniwersytet na miesiąc, jak w zeszłym roku.
U nas ławki podobno mają być oznaczone numerami indeksów. Na SGH i Politechnice literami. Ale już tylko jeden semestr. Potem wyjeżdżamy. Wyjedźcie z nami, Jakub. Tam jest nasze miejsce.
Jakub zamyślił się na chwilę, uśmiechnął się do siebie. Pokręcił głową z niedowierzaniem. A kiedy zaczynacie zajęcia? Zapytał.
7 października.
Przyjdziemy.
Nie chcę, żebyście przychodzili. Moryc, chcesz być sam, mając z drugiej strony Ziembińskiego i jego bojówkę?
Moryc Shapiro nie odpowiedział. Przyjdziemy. Czy chcesz, czy nie? To jest nasze miasto. Żaden Hitlerek w bryczesach nie będzie nam mówił, gdzie mamy siedzieć na wykładach w naszym mieście.
Nam? Jakub, a kiedy ty spędziłeś chociaż kwadrans na jakimś wykładzie?
Moryc zemścił się za kąśliwą uwagę Jakuba o morycowym majątku, czy raczej jego braku.
Był od Jakuba 10 lat młodszy. Jako malca 3-letniego jeszcze przed wojną rodzice oddali go na wychowanie zamożniejszym krewnym z Częstochowy, po czym umarli. Kiedy Jakub wrócił z wojny, odebrał brata kuzynom i wziął na wychowanie do siebie. Sam żył wtedy dość burzliwie, więc brata często zostawiał pod opieką zaprzyjaźnionych ciotek. Ale nigdy tej opieki nie zaniedbał i nigdy nie był w jego życiu nieobecny dłużej niż kilka tygodni. Posłał go najpierw do bundowskiej freblówki Ciszo, czyli centrale jidysze szuł organizację na Krochmalnej, gdzie nauczanie było dwujęzyczne, po polsku i w jidysz. I oba języki Moryc opanował pięknie i bez akcentu. 3 i 4, hebrajskiego i francuskiego, nauczył się w męskim gimnazjum Laor na Nalewkach nieopodal pasażu Simonsa, za które Jakub płacił 50 zł czesnego miesięcznie. I za te 50 zł miesięcznie Moryc szybko intelektualnie przerósł niegłupiego przecież brata oraz zgodnie z profilem nowej szkoły został lewicowym syjonistą. Nie był też typem kujona i popychadła, nie stronił od bitki i był szybki w pięści, a ulica bała się go nie tylko dlatego, że wszyscy wiedzieli, kim jest Jakub. To zresztą szybko stało się dla Moryca balastem, którego ze wszystkich sił starał się pozbyć. Po maturze nie zapisał się na uniwersytet wbrew woli brata. Wyprowadził się od Jakuba, wynajął pokoik w Muranowskiej Ruderze, zdobył źle płatną pracę biurową, a pozostały czas przeznaczył na pracę organizacyjną w Poalej Syjon Lewicy. W końcu po paru latach poszedł na studia. Studiował niezbyt pilnie i marzył o Palestynie. Po hebrajsku mówił płynnie, jakby urodził się w kibucu pod palmami, nie pod przerosłym grzybem stropem mieszkania numer 31 przy ulicy Nowolipki 23. Musimy wyjechać do Palestyny, Jakub, powtórzył. A potem się rozstaliśmy i każdy wrócił do swoich zajęć. Moryc do zebrań i pogadanek, Jakub do haraczy na kercelaku i trenowania młodzików gwiazdy.
Lech Wałęsa przeszedł dzisiaj operację kardiologiczną w jednym z gdańskich szpitali. Rokowania są dobre, poinformował dyrektor biura byłego prezydenta RP Marek Kaczmar. Lech Wałęsa jest po operacji, jest wybudzony, rokowania są dobre. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Były prezydent poddał się operacji kardiologicznej związanej z funkcjonowaniem rozrusznika serca wszczepionego kilka lat temu. Okazuje się, że z 3 drutów wbitych w serce jeden się złamał, wisi, nie ma go w sercu. Ta operacja nie będzie więc taka prosta. Czekam, co będzie, mówił niedawno Wałęsa w rozmowie z jedną gazetą. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Dariusz Wolski nominowany do Oscara w kategorii najlepszych zdjęć za News of the World.
Życia czerń i biel. Jeśli ci los nabije trzos, nie chowaj go w sierniku, tylko podziel, podziel, podziel. No na dwa. Podziel, podziel, podziel. No na dwa. To co się śni, pomnoż przez trzy. Szalenie to dzielenie i mrożenie, bo i tak może być. Idź bez butów do opery, albo walca stoi na cztery. Wydusz za fortuny stery, zacznij na ludzie żyć. Patrząc znów, to co się da, podziel na dwa.
świt z mroku wygarnia świat i kartkę oświetla białą. Już pisze 40 lat. Zleciało, strasznie zleciało. Już pisze 40 zim, 40 wiosen, jesieni. Cóż zrobić dziś mogę z tym? Tylko zanucić refrenik. Pisania, śpiewania się do mnie uśmiecha 40. Nadziei, że banał me rymy poniecha 40. Marzenia, że każda zanuci mnie strzecha 40. I płyn wymyślania, co przeszły bez echa 40. To już 40. Straciły wczorajszy smak magiczne rymy i słowa, lecz ja wciąż czuję się tak, jakbym zaczynał od nowa. Świt ciągle mnie lubi, to grunt i niesie pomysłów masę, więc jeszcze trafię na punkt. Rozwinę się, a tymczasem pisania, śpiewania się do mnie uśmiecha 40. Aluzji do Lecha i Rusa i Czecha 40. Ucieczki od żartów tak płaskich jak decha 40. Z niegłupiej publiki chwilowa pociecha 40. To już 40. Słuchania, że z pana to jednak remiecha 40. Dumania, że los to łupinka z orzecha 40. Wśród fartu i pecha na wozie pod wozem się szczerzy. Na życia wykresie istotna dość krecha 40. 40? Ja w to nie wierzę. Proszę państwa, Wojtek Kowalewski, Henio Miśkiewicz, Zbyszek Wegehaupt i Tadeusz Suchowski przy fortepianie. Kłaniamy się.
A wszystkie utwory słyszane w dzisiejszej audycji to autorstwo Wojciecha Młynarskiego. Śpiewał dwie piosenki, resztę oczywiście inne grupy, ale teksty były wszystkie jego. Do usłyszenia, mówi państwu Barbara Ilnicka. Jutro na antenie spotykamy się o godzinie 11:00. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.